Historia żywa.
Dobry wieczór, Jacek Butlewski, audycję realizuje Krzysztof Jankowski, a dziś o ostatnich latach wolnej Polski w XVIII wieku, dwa ostatnie rozbiory.
W wyniku drugiego rozbioru Polski Prusy zajęły Gdańsk i Toruń, województwo poznańskie, gnieźnieńskie, kaliskie, łęczyckie, sieradzkie, brzeskie, kujawskie, płockie, ziemię dobrzyńską, część województwa rawskiego i innowrocławskiego.
Za chwilę naszym gościem będzie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, a za chwil kilka kalendariów. Kalendarium historyczne i Sandra Soluk.
Datę dołączenia Polski do Unii Europejskiej zapewne wszyscy pamiętają, ale droga do tego była dosyć długa. Wniosek został złożony już 8 kwietnia 1994 roku. Przez kolejne lata nasz kraj pracował nad dostosowaniem do unijnych standardów systemów prawnych, funkcjonowania instytucji publicznych, zakładów przemysłowych. A 10 lat później świętowaliśmy tak.
Flagę Unii podnieś!
Oto dzisiaj marzenie stają się rzeczywistością. Oto dzisiaj Polska wraca do europejskiej rodziny. Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
Po Krakowie, o czym mówiłam tydzień temu, przyszedł czas na resztę kraju. 9 kwietnia 1241 roku Mongołowie dotarli pod Legnicę, gdzie stoczyli bitwę przeciwko wojsku księcia Henryka Pobożnego, wzmocnionego o siły zakonów rycerskich, templariuszy i krzyżaków, którzy jeszcze wtedy byli naszymi przyjaciółmi. Niestety, pomimo wzmocnienia, nie udało się odeprzeć ataku wschodnich najeźdźców. Wraz ze śmiercią księcia Henryka Pobożnego pod Legnicą pogłębiło się w kraju rozbicie dzielnicowe. Wracając do krzyżaków, którzy później stali się naszymi wielkimi wrogami. Konflikt między nami zażegnany został dopiero w 1466 roku pokojem toruńskim. Przypieczętowano go później 10 kwietnia 1525 roku, kiedy to ostatni mistrz zakonu, Albert Hohenzollern, złożył królowi Zygmuntowi I Staremu hołd lenny, zwany hołdem pruskim. Uwieczniony zresztą na majestatycznym obrazie Jana Matejki. Choć nie aż tak majestatycznym, albo może po prostu trochę mniej znany, niż słynny rejtan na Sejmie 1773. Zapewne Państwo kojarzą, rejtan leży na podłodze, rozdziera szaty, a nad nim zdrajcy narodu. Wtedy to się zaczęło, a skończyło się 11 kwietnia 1775 roku. Mowa oczywiście o Sejmie Rozbiorowym. Pomimo oporu rejtana właśnie, ale także Samuela Korsaka, Stanisława Bohuszewicza-Minkowskiego i innych, Polska znika z mapy. 12 kwietnia 1982 roku o 9 wieczorem w eter puszczono pierwszą audycję Radia Solidarność. Był to drugi dzień Wielkanocy, a sytuacja w kraju była dość napięta. Z pracy zwalniano demonstrantów, rozwiązano Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Nie bez obaw Marek Rasiński i Janusz Klekowski wchodzili na antenę po raz pierwszy.
Kiedy w audycji było powiedziane o dawaniu sygnałów światłami,
cały horyzont mrugał.
Pamiętam, że powiedziałem do Janusza w tym czasie, że teraz już można się dać złapać.
Wspomnijmy jeszcze na koniec dzisiejszą rocznicę, czyli chrzest Mieszka I, który miał miejsce prawdopodobnie w Ostrowie Lednickim, a na pewno w Wielkopolsce. Z tej okazji dziś arcybiskup Stanisław Gądecki dokonał konsekracji ołtarza w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny in Sumo, najstarszym zabytku na poznańskim Ostrowie Tumskim. Tym samym na mapie miasta pojawia się kolejne miejsce, które warto zwiedzić. Dziękuję. Sandra Soluk.
Pomiędzy dwoma ostatnimi rozbiorami mieliśmy ostatnią już próbę walki o niepodległość, walki o utrzymanie tej niepodległości. Insurekcja kościuszkowska i rok 1794. Kacper Witt.
Powstanie kościuszkowskie, zwane też insurekcją kościuszkowską, wybuchło 24 marca 1794 roku. Spowodowane było drugim rozbiorem Polski i rządami Targowicy. Wybuch powstania przyspieszyła zarządzona przez dowódcę wojsk rosyjskich redukcja wojska polskiego o 50% i przymusowy werbunek żołnierzy do armii rosyjskiej i pruskiej. Insurekcja była przygotowywana przez koła patriotyczne w kraju i za granicą, m.in. przez środowiska Kołłątaja i Potockiego. 24 marca 1794 roku w Krakowie ogłoszono akt powstania, a Tadeusz Kościuszko został proklamowany najwyższym naczelnikiem powstania. 4 kwietnia stoczono pod Racławicami bitwę z wojskami rosyjskimi. Zwycięstwo powstańców przyspieszyło proces przyłączania się do insurekcji kolejnych regionów Polski. W dniach od 17 do 18 kwietnia mieszkańcy Warszawy wyzwolili stolicę. Władzę w niej przejęła Rada Zastępcza Tymczasowa. 7 maja pod Połańcem Tadeusz Kościuszko wydał uniwersał, w którym znosił przywiązanie chłopów do ziemi, zapewniał im nieusuwalność z gruntów, a tym z chłopów, którzy brali udział w powstaniu, zmniejszał pańszczyznę. Zarządzenia te były jednak sabotowane przez szlachtę, co zniechęcało chłopów do powstania. Do walki z powstańcami przyłączyła się 10 maja Armia Pruska. 6 czerwca Kościuszko poniósł klęskę pod Szczekocinami, a dwa dni później generał Józef Zajączek został pobity pod Chełmem. Kilka dni później Prusacy bez walki zajęli Kraków. Pod koniec sierpnia wybuchło powstanie w Wielkopolsce. Wiadomości o jego sukcesach skłoniły wojska pruskie do wycofania się spod Warszawy. Armia rosyjska odniosła zwycięstwo pod Krupczycami i Terespolem. Aby nie dopuścić do połączenia się wojsk rosyjskich, Kościuszko wydał dowódcy rosyjskiej armii bitwę pod Maciejowicami 10 października, która zakończyła się klęską Polaków. Ranny Kościuszko dostał się do niewoli. Nowym naczelnikiem powstania został Tomasz Wawrzecki, a faktyczne dowództwo wojska objął generał Józef Zajączek. W kierownictwie ruchu powstańczego powstały spory pomiędzy przedstawicielami różnych kierunków politycznych. Połączone wojska rosyjskie ruszyły na Warszawę, dokonano rzezi ludności, a stolica kapitulowała 5 listopada. 16 listopada pod Radoszycami nastąpiło ostateczne rozwiązanie oddziałów powstańczych.
Kacper Witt o insurekcji kościuszkowskiej, o powstaniu kościuszkowskim. Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam serdecznie.
Witam serdecznie Państwa.
Historia żywa.
Ostatnia insurekcja przed ostatecznym ciosem trzech zaborców. Jakie to było powstanie?
Myślę, że z wielu względów, także na to, co wydarzyło się w wieku XIX, było to bardzo ważne powstanie. Przede wszystkim takim testamentem politycznym tej insurekcji jest to, że żeby walczyć o wolność, trzeba zmobilizować cały naród, nie tylko szlacht, ale także mieszczaństwo i chłopów, i temu między innymi służyć wspomniany uniwersał połaniecki, żeby zmobilizować również i chłopów do wstępowania do oddziałów powstańczych. I pomimo klęski tego powstania właśnie to jest, myślę, największą jego wartością, że ono wskazało drogę walki o wolność właśnie przez ten zbiorowy wysiłek całego narodu. Samo powstanie można także postrzegać jako ważne wydarzenie nie tylko w dziejach, ówczesnych dziejach Polski, ale i całej Europy, bo w pewnym sensie wybuch powstania odciągnął uwagę potęg ówczesnych Europy, zwłaszcza Prus, od wydarzeń na terenie Francji, a więc ta rozpaczliwa walka nad Wisłą Polaków o niepodległość odsunęła w jakimś sensie niebezpieczeństwo grożące francuskiej rewolucji ze strony interwentów. Zresztą takich wspólnych odniesień właśnie do walki Francuzów było wiele. Wspomniane było tutaj wydarzenie z 24 marca, kiedy na krakowskim rynku Tadeusz Kościuszko podpisał akt powstania obywatelów, mieszkańców województwa krakowskiego, tak dokładnie to się nazywało, ale w tej uroczystości wzięło udział wiele tysięcy ludzi na rynku w Krakowie i wśród tych tłumów było widać także zwłaszcza wielu młodych, którzy mieli przyczepione do swoich płaszczy, ubrań, wstążeczki w trójkolorowych barwach Francji. A więc to z jednej strony było takie bardzo ważne dla nas, Polaków, wydarzenie, że no, nie poddajemy się, staramy się rzeczywiście do końca walczyć o niepodległą ojczyznę, ale z drugiej strony także to powstanie miało jakiś wydźwięk międzynarodowy również. Sam Kościuszko przecież był znany już z walki o niepodległość Stanów Zjednoczonych, inni także dowódcy, którzy brali udział w powstaniu, no, zapisali się wcześniej w różnych miejscach w walkę wolnościową.
Patrz, Kościuszko, na nas nieba, jak w krwi wrogów będzie rodzić. Twego miecza nam potrzeba, by ojczyznę oswobodzić. Wolność droga w białej szacie, złotym skrzydłem w górę. Na jej czoło wypatrzaj bracie, jak swobody gwiazda świeci. Bo to jest wolności śpiew, 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 my za nią przejem krew, krew, krew. O, to jest wolności śpiew, 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 my za nią przejem krew. Kto powiedział, że Moskale znymi braćmi są lechitów, temu pierwszy w łeb wypalę przed kościołem karmelitów. To nie uczuł w głośnym bycie naszych kajdan praw z niechwagi, temu pierwszy wydrę życie na niemszczonych kościach nam. Za nią przelejem krew, krew, krew. O, to jest wolność, śpiew, śpiew, śpiew. My za nią przelejem krew. Z zielonym duchem i oręż Polak kraj swój oswobodzi. Zdrajca pierzchnie, my zwyciężę, bo Kościuszko nam przewodzi. Tylko razem, tylko w zgodzie, a powstańcom będziem wzorem. Wszak dyktator przy narodzie, cały naród z dyktatorem. O, to jest wolności śpiew, 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 śpiewcie, za nią przelejem krew, krew, krew. O, to jest wolności śpiew, 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 my za nią przelejem krew.
Temat insurekcji kościuszkowskiej chętnie podejmowali artyści. To na przykład często widywane obrazy przysięgi Kościuszki na krakowskim rynku, ale jeszcze bardziej znany motyw to oczywiście bitwa pod Racławicami. Słynny obraz w charakterystycznym budynku we Wrocławiu. To taki ciekawy dosyć epizod samej insurekcji i bardzo ciekawe artystyczne odbicie tej bitwy.
Tak, no, insurekcja kościuszkowa stała się już, można powiedzieć, w trakcie trwania pewną legendą, która niosła te wolnościowe dążenia Polaków potem przez wiek XIX i XX. Zresztą po dzień dzisiejszy jest to wydarzenie w historii, jest tak postrzegane i stało się ono rzeczywiście no, leitmotivem wielu dzieł. Tutaj pan redaktor wspomniał o tych takich najbardziej znanych, ale też chociażby Józef Chełmoński namalował piękny obraz modlitwy przed bitwą pod Racławicami i to już jest wiek XX, więc widać, że przez kolejne dziesięciolecia to powstanie było obecne w kulturze. Zresztą także wszystkie inne, jakieś te najważniejsze momenty z tego powstania. Przysięga kościuszkowska, czy poświęcenie szabel w kościele kapucynów, gdzie Kościuszko był na mszy świętej przed tym, zanim udał się na rynek krakowski, właśnie w tym małym kościółku zwanym w Krakowie Loretańskim u kapucynów poświęcił szablę, a więc te wszystkie motywy pojawiają się zarówno w sztuce, jak i w polskiej literaturze.
O insurekcji za chwilkę po przerwie muzycznej będziemy mówić w kontekście dwóch ostatnich rozbiorów. Wspomnimy także o tym powstaniu, bo jest z tym związane. Usłyszymy się za chwilę.
Zbłąkany pocisk w namiot sztabu trafił rano i spadł na stół zasłany obrusami map. Pergaminowy popiół czyjąś krwią schlapany, Zamiast jedynej mapy Polski ujrzał sztab. Zamiast jedynej mapy Polski ujrzał sztab. Pędzi naczelnik wśród wiwatujących czapek. Stolica dobrych pary staj, a wróg tuż, tuż. Kraj zalał Moskal, teraz diabli wzięli mapę. Może naprawdę Bóg zapomniał o nas już? Może naprawdę Bóg zapomniał o nas już? Wpada na zamek w rozbiegane korytarze. Pakuje kufry ktoś, papiery pali ktoś. Wierno poddańcze listy piszą dygnitarze. O łaskę prosząc skruszę jej cesarską mość. O łaskę prosząc skruszę jej cesarską mość. Wasza wysokość ma ostatnią mapę kraju. Woła naczelnik i królowi bęc do stóp. Napiera wróg, a na mnie w sztabie tam czekają. Bez niej masakra i dla wszystkich wspólny grób. Bez niej masakra i dla wszystkich wspólny grób. Ostatniej mapy nie dam kłuć chorągiewkami. Co oznaczają wojska, których nie mam już? Rzekł król i Polskę w rulon zwinął, a pergamin. Jak muszla schował w sobie szum jej obu mórz. Jak muszla schował w sobie szum jej obu mórz. Więc z niczym wybiegł wódz o gniew wołając Boży, a król wsłuchany w znikający tu pod nóg. Pomiędzy osobiste rzeczy mapę włożył, do sakwojarza na ostatnią ze swych dróg. Do sakwojarza na ostatnią ze swych dróg.
Dzisiaj mówimy w historii żywej o ostatnich miesiącach, tygodniach, dniach niepodległej Polski w wieku XVIII, a więc pierwszy rozbiór Polski to lata 70. Mówiliśmy o tym, potem długa, długa przerwa. Wydawało się, że wszystko będzie w porządku, że Polska w okrojonej formie, ale jednak w ten XIX wiek wejdzie. Tak się nie stało. Mamy drugi rozbiór Polski, początek lat 90. Dlaczego do tego doszło?
No, złożyło się na to kilka czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Wiemy, że jest to czas, kiedy stronnictwo króla Stanisława Augusta Poniatowskiego próbuje wprowadzić reformy Konstytucji 3 maja. W obronie tej konstytucji wybucha wojna polsko-rosyjska, niestety przegrana. W Polsce rządy przejęli wówczas Targowiczanie. No i tutaj nakłada się sytuacja zewnętrzna, więc starania króla pruskiego Fryderyka Wilhelma, żądania wcielenia Wielkopolski do Królestwa Prus, i to z kolei miała być rekompensata za niepowodzenia armii pruskiej w wojnie przeciwrewolucyjnej Francji, która była prowadzona w takiej koalicji absolutystycznych monarchii europejskich. No i rzeczywiście doszło do podpisania nowego traktatu podziałowego tych resztek ziem Rzeczpospolitej między Katarzyną II a Fryderykiem Wilhelmem, po czym wojska pruskie weszły do Wielkopolski, a armia rosyjska zajęła kolejną część wschodnich terenów Polski.
Historia żywa.
Polska coraz bardziej okrojona. Najważniejsze informacje na temat drugiego i trzeciego później już rozbioru Polski w relacji Kacpra Wita.
Drugiego rozbioru w 1793 roku dokonały Prusy i Rosja. Był on reakcją na próby wyłamania się Polski spod obcej przemocy, zwiększenia armii i przeprowadzenia reform wewnętrznych. Chodziło o Sejm Czteroletni. Mocarstwa ościenne nie chciały dopuścić do wzmocnienia państwa polskiego, a ich interwencje ułatwiła niechęć do reform znacznej części magnatów i ich powiązania z dworami tych państw. W wyniku drugiego rozbioru Polski Prusy zajęły Gdańsk i Toruń, województwo poznańskie, gnieźnieńskie, kaliskie, łęczyckie, sieradzkie, brzeskie, kujawskie, płockie, ziemię dobrzyńską, część województwa rawskiego i innowrocławskiego, razem około 58 tysięcy kilometrów kwadratowych. Rosja z kolei ziemie ukraińskie, Podole, wschodnią część Wołynia i ziemie białoruskie na wschód od linii Druja-Pińsk-Zbrucz, razem około 250 tysięcy kilometrów kwadratowych. Po nieudanej próbie odzyskania niepodległości, jaką było powstanie kościuszkowskie, trzy mocarstwa dokonały w 1795 roku trzeciego rozbioru. Austria zajęła Kraków i ziemię między Pilicą, Wisłą i Bugiem, z wyjątkiem terenu na wschód od Warszawy. To dało około 47 tysięcy kilometrów kwadratowych. Prusy z kolei tereny po Pilice, Bug i Niemen, razem około 55 tysięcy kilometrów kwadratowych. Rosja tereny litewskie, białoruskie, ukraińskie i resztę Wołynia. Na wschód od linii Niemirów, Grodno i Bugu, razem około 120 tysięcy kilometrów kwadratowych. Tym samym państwo polskie przestało istnieć.
Informację zebrał Kacper Witt. Polska przestaje istnieć. Trzeci rozbiór sprawia, że po setkach lat nasze państwo znika z map Europy i świata. A co myślą wtedy Polacy? Kiedy Polska wróci? Czy w ogóle wróci? Jak to było?
Przede wszystkim zarówno drugi, jak i trzeci rozbiór Polski przypieczętował klęskę strategii i polityki Stanisława Augusta Poniatowskiego, także Konfederacji Targowickiej. Targowiczanie nie spodziewali się drugiego rozbioru, a więc pod tym względem była to zupełna ich klęska. No i rzeczywiście te mocarstwa, które dokonały ostatecznego rozbioru Polski, chciały na zawsze wymazać Polskę z map Europy. W sercach Polaków oczywiście tliła się ciągle ta idea walki o niepodległą ojczyznę i ona była bardzo często podejmowana już w wieku XIX. Najpierw widziano tę szansę walcząc u boku Napoleona. Zresztą dzięki temu w latach 1807-1815 powstało Księstwo Warszawskie, które było taką namiastką niepodległego państwa polskiego, ale zależną właśnie od cesarza francuskiego. No i potem mamy różne narodowe powstania, mamy emigrację, wielką emigrację na zachodzie Europy, która również tam próbuje uprawiać politykę na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości, a więc można powiedzieć cały wiek, ponad wiek, bo 123 lata nieustannych dążeń, różnych projektów na to, jak z powrotem odzyskać Polskę, jak odzyskać niepodległość, jak Polska ma wrócić na mapę Europy i świata.
To 4, może nawet 5 pokoleń, które żyły bez wolnej Polski. Wtedy w 1795 roku, jak już doszło do trzeciego rozbioru, to być może byli tacy, którzy myśleli, że no kilka lat, kilkanaście lat i znowu znajdziemy się na mapie Europy i świata, a tak się nie stało i dopiero rok 1918. Czy ktoś wtedy wyobrażał sobie, że to będzie aż tyle, jak ksiądz myśli?
Na pewno nie, no bo cały czas te, tak jak mówiłem, te środowiska patriotyczne, różne obozy polityczne próbowały działać na rzecz niepodległości i myślę, że zarówno powstańcy listopadowi, styczniowi, ci, którzy walczyli u boku Napoleona, byli przekonani, że ta ich walka ma sens, że ona przyniesie pożądane skutki. No niestety historia się tak potoczyła, że bardzo, bardzo długo tej niepodległości nam się nie udało odzyskać i dopiero w wyniku wydarzeń związanych Pierwszą wojną światową, ostatecznie właśnie w 1918 roku Polska powróciła na mapę Europy i świata.
Szkoda, że tak się stało, że trzeci rozbiór Polski miał miejsce, zwłaszcza, że pod koniec XVIII wieku, a więc w czasie Sejmu Czteroletniego, bardzo ciekawe reformy zaczęto wprowadzać. Powstanie kościuszkowskie wciągnęło do społeczeństwa obywatelskiego chłopów tak naprawdę. Wcześniej zaproszono do tego społeczeństwa obywatelskiego mieszczan, a więc już nie tylko szlachta. Nowoczesny staw się ten kraj, ta Polska wieku XVIII w takim sensie właśnie obywatelskim. No i niestety zadano cios i przerwano te reformy, przerwano te zmiany.
Tak, ale pomimo tego no te reformy podjęte w obronie Rzeczpospolitej jednak przyniosły trwałe skutki, chociażby formowania się nowoczesnego pojęcia polskiego narodu, prawda? To już nie tylko szlachta, ale jak pan redaktor wspomniał, również mieszczaństwo i chłopi, którzy włączają się w tą niepodległościową walkę, także pojęcie polskiego patriotyzmu zostaje doprecyzowane właśnie jako walka o suwerenne państwo i to kolejne pokolenia niosło. Myślę, że w tym całym nieszczęściu właśnie te dwa obszary kształtowania się świadomości narodowej i polskiego patriotyzmu no są jakimś takim, można powiedzieć, plusem tej tragicznej sytuacji, w jakiej żeśmy się znaleźli.
Krain mrocznych, puszcz odwiecznych, puli stepów, nasz rodowód, nasz początek, hen od Piasta, Kraka, Lecha, długi łańcuch ludzkich istnień, połączonych myślą prostą, żeby Polska była Polską, żeby Polska była Polską. Wtedy, kiedy los nieznany rozsypywał nas po kątach, kiedy obce wiatry gnały, obce orły na proporcach, przy ogniskach wybuchała niezmożona nuta swojska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Zrzucał uczeń portret cara, ksiądz ściegienny wznosił modły, opatrywał wóz trzymała, dumne wiersze pisał Norwid. I kto szable mógł utrzymać, ten formował legion, wojsko, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska była matki, żony w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna i ruszała w pole wiara. I ruszała wiara w pole od Chicago do Tobolska, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską.
Dzisiaj opowiadamy o smutnym okresie, kiedy Polska zniknęła z mapy, jak się okazało później, na 123 lata, ale Polacy zostali, chociaż pod zaborami. Został król, który żył jeszcze 3 lata, Stanisław August Poniatowski, umiera w roku 1798 i mówi się, że to był już taki ostateczny cios dla niektórych, tak symbolicznie oczywiście, bo król umarł. Co robił przez te 3 lata od 1795 roku król Stanisław August Poniatowski?
Po akcie rozbiorowym król opuścił Warszawę i w asyście wojska rosyjskiego udał się do Grodna pod opiekę i nadzór namiestnika rosyjskiego. A 25 listopada abdykował na rzecz Rosji. To też jest ważny moment, nie tylko w jego historii, ale także Polski, bo de facto prawnie właśnie Rosja stała się przez ten akt depozytariuszką korony polskiej. No i ostatecznie król umiera w Petersburgu 12 lutego 1798 roku. Natomiast wiele innych postaci, bardzo aktywnych w tych ostatnich latach istnienia Rzeczpospolitej, po utracie państwowości wyemigrowała z kraju, głównie do Saksonii, Drezna, zresztą tam przez wiele lat wcześniej przebywał Tadeusz Kościuszko, także do Włoch, do Francji. I jak już dzisiaj mówiliśmy, wielu z tych wojskowych związało swe losy z generałem Napoleonem Bonaparte. I 2 lata po rozbiorach, właśnie za jego przyzwoleniem we Włoszech zostały utworzone 2 legiony, jeden pod dowództwem generała Henryka Dąbrowskiego. No i pamiątką z tego okresu jest nasz narodowy hymn, który opowiada właśnie historię tego legionu.
Historia żywa.
Podpadają konkretne nazwiska, konkretne krainy z ziemi włoskiej do polskiej. Pada nazwisko generała Dąbrowskiego. To jest taki zapis tamtych czasów. Bardzo duże nadzieje się wiązały z tamtymi ludźmi. A kto jeszcze był? Kto tutaj mógł zmobilizować Polaków w tamtym czasie?
Jedną z takich postaci, myślę, ciekawych, także związanych z Wielkopolską, jest Jan Kiliński, który się przecież urodził w Trzemeśnie. Był jednym z ważniejszych oficerów powstania kościuszkowskiego i który po upadku insurekcji kościuszkowskiej trafił do więzienia. Potem kiedy został uwolniony w 1796 roku, zamieszkał w Wilnie, gdzie znowu angażował się w konspirację, za co został ponownie pojmany przez Rosjan i wywieziony w głąb Rosji. I następnie już po powrocie z tej niewoli prowadził zakład szewski, w zasadzie nie angażując się już publicznie, ale był taki wyjątek, kiedy właśnie w okresie księstwa warszawskiego, które też było taką nadzieją na odrodzenie się państwa polskiego, pełnił funkcję radnego Warszawy, a więc Piliński, Wielkopolanin też w tej historii ma swój udział.
No a później już w czasach insurekcji kolejnych, listopadowej i styczniowej, mamy cały szereg rozmaitych, znakomitych postaci, które walczyły o niepodległość, bohaterów, którzy chcieli tą wolność odzyskać. O nich na pewno jeszcze będziemy mówić przy okazji kolejnych rocznic powstania styczniowego, to pewnie na początku przyszłego roku, i powstania listopadowego, to jeszcze w tym roku zajrzymy do wieku XIX, bo warto. Zresztą tych zrywów, tych czynów niepodległościowych było więcej, bo było chociażby pierwsze wielkopolskie powstanie zwycięskie na początku wieku XIX, związane z postaciami, o których dzisiaj mówiliśmy. Była też Wiosna Ludów w 1848 roku. Była w końcu walka Wielkopolan, taka u podstaw, trochę inna niż orężem, ale właśnie takim czynem oddolnym, o tym też na pewno będziemy mówić. Natomiast już za tydzień wrócimy do wieku XX. Ważna rocznica za nami.
Historia żywa.
Tak, ważna rocznica powstania tygodnika Solidarność. 40. rocznica powstania tego pierwszego niezależnego tygodnika w całym bloku państw socjalistycznych, bloku państw Europy Środkowo-Wschodniej, który ukazywał się pomimo cenzury, był takim promykiem nadziei na zmiany w Polsce i był takim opiniotwórczym tygodnikiem czytanym, rozchwytywanym wówczas przez Polaków. Bardzo ciężko było kupić tą gazetę wydawaną przez Solidarność. No do dzisiaj w zbiorach wielu ludzi można spotkać całe roczniki tego pierwszego tygodnika Solidarność właśnie z roku 1981, bo ludzie traktują to czasopismo z wielkim sentymentem, ale ono miało oczywiście swoją także późniejszą historię. Ponownie trafia w 1989 roku, zostaje reaktywowane, bo w czasie stanu wojennego zawieszono wydawanie tego pisma, no i funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Stało się też zalążkiem, albo może inaczej, reprezentantem całej prasy niezależnej. Wybuchła po sierpniu 80 roku rzeczywiście skala wydawanych pism regionalnych, zakładowych przez Solidarność jest imponująca i to był taki powiew wolnego słowa, który także niósł Polaków w tamtym czasie.
Więcej o karnawale Solidarności już za tydzień o stałej porze. Naszym gościem był, jak co tydzień, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Bardzo dziękuję.
Dziękuję państwu, wszystkiego dobrego.
Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, a kłania się i dobranoc mówi Jacek Butlewski.
Historia żywa. Thank you. Historia żywa.